Słowa do słowa.
29. niedziela zwykła, rok A. Z księgi Izajasza. Oprócz mnie nie ma innego Boga. Z psalmu 96. Powiedzcie narodom, Pan jest królem. Z pierwszego listu do Tesaloniczan. Pamiętamy o waszym dziele wiary, o trudzie miłości i o trwaniu przed Bogiem i Ojcem naszym w nadziei Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Czyj to jest wizerunek i napis? Siostry i bracia, i znów spotykamy się przy Słowie Boga. W niedzielę bardzo ważną, nazywaną w Kościele niedzielą Adwentes, niedzielą misyjną, kiedy nasze myśli i nasze modlitwy podążają w kierunku głoszących Ewangelię na przysłowiowych krańcach świata. Kiedy modlimy się, by wszyscy poznali łaskę, poznali miłość Boga, by ucieszyli się, tak jak my, zbawieniem ofiarowanym w Chrystusie. Oczywiście prowokuje to pewne pytanie, które musi się pojawić i na które trzeba też znaleźć odpowiedź. Czy my się cieszymy naszą wiarą? Czy widać w nas tę radość Ewangelii? Czy mając świadomość naszej relacji z Bogiem i tego, kim On jest, a co dalej idzie, kim my jesteśmy w Jego oczach, kim jesteśmy dla Niego, czy stajemy się przekonujący dla świata? Naszą codziennością, naszymi wyborami, naszymi decyzjami, naszym zaangażowaniem w Boże sprawy właśnie w tym świecie. Zachęcam was zatem, siostry i bracia, byśmy przeszli drogą, którą proponują nam dzisiejsze teksty liturgiczne. Zaczynamy od 45 rozdziału proroctwa Izajasza. Ci, którzy uważnie słuchali na przestrzeni ostatnich tygodni liturgii Słowa Dni Powszednich, pamiętają dobrze Księgę Ezdrasza, Nechemiasza, proroctwa, w których pojawia się król perski Cyrus, władca imperium. Jego właśnie Duch Boży natchnął, by zwrócić uwagę na lud Izraela, by ostatecznie dać zgodę na odbudowanie świętego miasta Jeruzalem i na przygotowanie miejsca modlitwy, co dla Żydów było bardzo istotne i było też doświadczeniem ogromnego cierpienia, ponieważ pamiętamy, że Nabuchodonozor nie tylko zburzył Jerozolimę, ale też zniszczył świątynię, ogołocił ją ze wszystkich sprzętów liturgicznych, które później były wykorzystywane na ucztach w Pałacu Królewskim w Babilonie. Zastanawiające jednak i zaskakujące może być to, w jaki sposób Bóg wypowiada się o tym perskim władcy, o Cyrusie. Przez proroka Izajasza nazywa tego człowieka namaszczonym, wybranym, Meszijach, pomazaniec. Wiemy przecież, że w Biblii to słowo odnosi się do królów izraelskich, do tych, których Bóg wybiera, z którymi jest w relacji, których misję potwierdza, misję dla narodu, który wybrał, dla swoich umiłowanych. Pamiętamy pewnie określenie, które występuje u proroka Jeremiasza, kiedy Bóg wypowiada się właśnie o władcy, który zniszczył Jerozolimę, o wspomnianym przeze mnie wcześniej Nabuchodonozorze, w słowach Nabuchodonozor, mój sługa. Zresztą pojawi się również fragment natchniony o nawróceniu, o uznaniu przez tego władcę Boga Izraela jako prawdziwego Boga. Ale tekst proroctwa Izajasza idzie o wiele dalej. Cyrus, pomazaniec, obietnice, które Bóg składa o których słyszymy w dzisiejszym tekście, o tym, że sam Bóg będzie szedł przed nim, że wyrówna góry, że spiżowe bramy miast rozbije, że rygle żelazne połamie, że da skarby ukrywane w ciemnościach, że otworzy niedostępne schowki po to, by Cyrus przekonał się, że to Bóg, Pan jest prawdziwym Bogiem, który wzywa go po imieniu. Dla Izraelitów to doświadczenie wezwania po imieniu było doświadczeniem wyjątkowości. Zresztą dziś każdy z nas doskonale wie, czym jest i jakie znaczenie dla nas ma, gdy ktoś, kogo szanujemy, podziwiamy, kogo kochamy, z kim chcemy budować relacje, odezwie się do nas właśnie po imieniu. I to w taki sposób, że nie mamy wątpliwości, iż jesteśmy ważni dla Niego. Będę zwracał się do Ciebie po imieniu. Będę przyjmował Cię gościnnie, chociaż Ty mnie jeszcze nie poznałeś. A wszystko ze względu na Jakuba, mojego syna, mówi Pan, ze względu na Izraela, mojego wybrańca. Bóg daje Cyrusowi konkretne wyzwanie, konkretną misję, określa zadania, zaprasza do współpracy. Nie wiem, siostry i bracia, jakie emocje wywołuje w was dziś to słowo. Dla mnie osobiście jest ono obietnicą, przypomnieniem, że nie ma innego Boga, co zresztą mocno wybrzmi w kolejnych wersetach, ale też szansą na budowanie dalej wyjątkowej relacji z tym, który jest Panem Wszechświata. Bogu tak bardzo zależy na każdym z nas. I jednocześnie Bogu tak bardzo zależy na całym świecie, że każdego z nas wybiera, zaprasza, daje możliwości, byśmy byli świadkami tej potęgi, którą jest miłosierdzie i wszechwładzy, jaką ma miłość. Stąd nie dziwi komentarz do pierwszego czytania, którym jest dziś Psalm 96. W dedykacji przeczytamy, że to tekst, kiedy po czasie niewoli odbudowany został dom. Chodzi o to podwójne doświadczenie. Dom, w którym można zamieszkać. Miejsce, które do mnie należy, w którym mogę wzrastać, mogę się rozwijać, w którym jestem bezpieczny. Mój dom, a jednocześnie dom, którym jest świątynia. Miejsce obecności Boga. Tak bardzo ważne dla całego Izraela. Ta fizyczna, materialna przestrzeń, budynek, w którym można spełniać kult, który jest miejscem obecności. Nie dziwi zatem, że cały psalm rozpoczyna się wezwaniem: śpiewajcie Panu, śpiewaj Panu ziemio, śpiewajcie ku chwale Pana, błogosławcie Jego imię. Każdego dnia głoście radosną nowinę o danym przez Niego wyzwoleniu. Rozpowiadajcie wśród wszystkich ludów, że wielki jest Pan, że godny pełnego uwielbienia, że to On stworzył niebiosa, że przy Nim jest wysławianie i piękno, że w Jego świątyni jest świętość, dostojeństwo. To jest radość. To jest radość z obecności. I pojawia się tutaj nakaz misyjny. Powiedzcie narodom, Pan jest królem. Chodzi o to wewnętrzne przekonanie, o doświadczenie, o bliskość, o radość. Bo Bóg, który panuje nad wszechświatem, jest naszym Bogiem. On przyznaje się do nas. On nas wybiera. Nie po to, abyśmy byli pępkiem świata, żebyśmy na innych patrzyli z góry, ale po to, by inni, widząc naszą historię, widząc ogrom miłosierdzia okazanego każdemu z nas, słysząc o wierności Boga, ucieszyli się Nim, rozpoznali Go, przyjęli Go jako zbawiającego, jako tego, który jest nadzieją. Wiemy dobrze, siostry i bracia, że Kościół z natury, samej swojej natury jest misyjny, że nie ma innej racji istnienia Kościoła, jak właśnie to, by głosił Ewangelię. Niepowstrzymana aktywność w objawianiu światu najlepszej wiadomości o ratunku, jaki przynosi Bóg w swoim Synu, Jezusie Chrystusie. To jest misja Kościoła. Kościoła jako wspólnoty Kościoła, czyli nas wszystkich. Owszem, dziś w szczególny sposób patrzymy na nasze siostry i naszych braci, którzy w różnych miejscach świata głoszą Ewangelię, są przygotowani też konkretnie do tego zadania. Poznają kulturę, poznają historię tych ludzi, do których mają się udać, by objawiać skarby wiary i przekazywać prawdę w sposób zrozumiały, możliwy do przyjęcia. Wciąż szuka się sposobów, by to głoszenie było jak najbardziej owocne. I dlatego pięknie dziś wybrzmiewa w liturgii ta niekłamana radość apostoła narodów, kiedy pisze swój pierwszy list do Tesaloniczan. I od razu pojawia się wdzięczność za łaskę wiary, ofiarowaną, rozpoznaną i przyjętą przez mieszkańców tamtego miasta. Dziękujemy zawsze Bogu za was wszystkich, ilekroć robimy wspomnienie w naszych modlitwach, bo stale pamiętamy o waszym dziele wiary, o trudzie miłości i o trwaniu przed Bogiem i Ojcem naszym w nadziei Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wiemy przecież, umiłowani przez Boga bracia, o waszym wyborze, o tym, że nasze głoszenie Ewangelii nie dotarło do was w samym tylko słowie, lecz również w mocy i w Duchu Świętym i w całkowitym przekonaniu, bo przecież wiecie, jacy stanęliśmy wśród was, dla was. Święty Paweł dobrze wie o swoich ograniczeniach, zna prawdę o swoich mocnych stronach. Nie staje przed ludźmi jako ktoś, kim nie jest. On jest świadomy, niezwykle świadomy, że pierwszym głoszącym Ewangelię jest sam Duch Święty. Bóg, który zaprasza Pawła do współpracy. Bóg, któremu Paweł użycza swoich ust, swoich rąk, całego swojego życia. Bo doskonale zdaje sobie sprawę z faktu, że życie nie jest jego własnością, ale jest darem. Jest mu ofiarowane i on chce to życie jak najlepiej wykorzystać. I wciąż sam osobiście ponawia wybór Jezusa Chrystusa. Nieustannie bada swoje serce. Chciałoby się powiedzieć, składa raport o stanie swojej wiary. A wszystko po to, by być wiarygodnym, autentycznym, by nie być zwiedzionym przez siebie samego. Dlatego również przypomina Tesaloniczanom te cnoty, które my dziś nazwiemy teologalnymi. Wiara, miłość, nadzieja. Czym jest dzieło wiary? Kilkadziesiąt wersetów później Paweł będzie wspominał i jednocześnie nazwie to powodem dziękczynienia, nieprzerwanego dziękczynienia Bogu, że Tesaloniczanie, przyjmując słowo wieszczące o Bogu, nie przyjęli tego słowa jako słowa ludzkiego, ale takim, jakie jest ono naprawdę, czyli jako słowo samego Boga. Owo dzieło wiary łączy się nierozerwalnie z trudem miłości, by kochać, faktycznie kochać miłością ofiarną tych, którzy to słowo przynoszą i których z biegiem czasu poznaje się coraz bardziej, widząc również ich ograniczenia, ich słabości, jednocześnie zgadzając się i podejmując konkretną decyzję, wybór miłości, nie tylko wobec głoszących, ale wobec siebie nawzajem. I jeszcze wytrwała nadzieja, trwanie przed Bogiem i Ojcem w nadziei Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tak, to jest nadzieja, że to wszystko ma sens, że jest potrzebne, że da się tak kochać, że można wierzyć Bogu na słowo. To jest nadzieja, że dary Boże nie pozostaną bezowocne, że nie zmarnuję tej inwestycji, którą jest błogosławieństwo Boga, że nie zawiodę Jego zaufania, że nie zacznę Boga lekceważyć, że nie sprzeniewierzę się powołaniu. Sami dobrze widzimy, siostry i bracia, jak często diabeł przychodzi do nas z pokusą niewiary, niemiłości i bez nadziei, że się nic nie da zrobić, że ludzie są jacy są, że przecież takie życie. Dlatego tak bardzo potrzebujemy dziś, po raz kolejny dziś, powrotu do fundamentów, I to się właśnie dzieje w Ewangelii, którą daje nam dziś Kościół jako słowo najważniejsze tej liturgii. Dopiero co arcykapłani i faryzeusze usłyszeli opowieść o uczcie i przyjrzeli się również razem z Jezusem człowiekowi, który nie chciał przyjąć miłosierdzia, który nie chciał przyjąć warunków króla, który trwał w buncie, milczał, bo nie było w nim zgody na to, by mieć jakąś relację, by mieć cokolwiek wspólnego z władcą. Przeczytamy dziś, że reakcją na tę przypowieść Jezusa jest wspólne postanowienie, by złapać go na jakimś słowie. A że, jak mówią niektórzy trochę z przekąsem, nic tak nie jednoczy ludzi jak wspólny wróg, to uczniowie faryzeuszy, czyli ludzie, którzy uczą się, w jaki sposób doskonale przestrzegać prawo, jak być wiernym Bogu ponad miarę, wchodzą w przymierze z ludźmi Heroda, czyli człowieka, który niewiele sobie robi z prawa Bożego. Cel jest jeden – upokorzyć Jezusa, umiejętnie zastawić pułapkę, która polega na wykorzystaniu napięcia między religią a władzą. Panowało w tamtym czasie takie przekonanie, że władza, jakakolwiek władza cesarska, sięga tak daleko, jak daleko sięgają jego pieniądze. Więc ta wybita na monecie podobizna władcy miała jedno zadanie – przypominać ludziom, kto tak naprawdę tam rządzi. Stąd wielu panujących uzurpowało sobie boską władzę. Używali na przestrzeni wieków tytułu król, Bóg, albo nawet sami siebie nazywali bogami albo synami bogów. Wydawało się, że kompromitacja Jezusa jest przesądzona. A tu nagle rabbi z Nazaretu zadaje pytanie, czyj to wizerunek i napis? Dla ludzi Heroda to pytanie nie miało większego znaczenia. Natomiast faryzeusze szybko zorientowali się, że Jezusowi chodzi o coś więcej. Przecież to pytanie postawione przez nich stało w jawnym konflikcie z ich sumieniem. Faryzeusze byli zobowiązani do troski o sprawy Boże. Wszystko, absolutnie wszystko miało ich motywować do pracy nad takim życiem, które się może podobać Bogu. Okazało się, że stawiane przez nich podstępne pytanie ich samych uchwyciło w nieprzewidzianą pułapkę. Ale Jezusowi nie chodzi o upokorzenie pytających. Jezus, jak to zwykle bywa, sięga w głąb, przypomina fundament i pyta o fundament, o wiarę, o wrażliwość sumienia, o relacje, przede wszystkim do Boga. Czyj jest ten obraz? Pamiętamy doskonale z pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju ten moment, w którym Bóg, wypełniony miłością, niepowstrzymany w miłości, mówi: uczyńmy człowieka na nasz obraz. I chwilę później przeczytamy: stworzył Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Jesteśmy obrazem miłości. Jesteśmy na podobieństwo tego, który jest miłością. Od samego początku zostaliśmy obdarowani tym niezwykłym związaniem i wiązaniem miłości. I nie chodzi tylko o upodobnienie do Stwórcy, choć to jest fundamentalne, ale to się domaga zauważenia tego podobieństwa u wszystkich, którzy nas otaczają. I sami dobrze wiemy, siostry i bracia, nikomu nie trzeba tego tłumaczyć, jak często wiąże się to z konkretnym, bardzo realnym wysiłkiem miłości. Zauważyć w moich siostrach i braciach to, co sam odkrywam na modlitwie, tę wyjątkowość relacji z Bogiem, spojrzeć na innych z zachwytem, szczerze zachwycić się czyimś życiem, bo my dla Boga jesteśmy nieustannie zachwycający. Jego fascynuje niezmiennie życie każdego z nas, istnienie każdego z nas. Co więcej, Chrystus tym pytaniem prowadzi nas jeszcze dalej. We wspominanym przeze mnie od czasu do czasu dziele autora, anonimowego autora z początku V wieku, które nosi tytuł Niedokończone dzieło na Ewangelię Mateusza, w homilii 42 przeczytamy następujące słowa. Obraz Boży nie jest wyryty w złocie, lecz odbity w rodzaju ludzkim. Moneta Cezara to złoto, Boża moneta to człowiek. Cezara można zobaczyć na jego pieniądzach, Boga można rozpoznać w ludziach. Dlatego dajcie swoje bogactwa Cezarowi, a dla Boga zachowajcie niewinność sumienia, w którym można kontemplować obraz Boży. Bo obraz Cezara wybiła na monecie ręka rzemieślnika i opatrzyła zniszczalnym napisem. Natomiast obraz Boży w człowieku wyryła ręka Boża i opatrzyła 10 punktami. Jakimi? 5 cielesnymi i 5 duchowymi zmysłami, przez które postrzegamy i rozumiemy, co jest stosowne i użyteczne dla Bożego obrazu. Zwróćmy uwagę, by Bogu oddać Jego obraz w stanie niepomniejszonym, nienadęty wyniosłością pychy, nieosłabiony ranami gniewu, niezniszczony ogniem chciwości, niepochłonięty pokusami łakomstwa, nieskażony dwulicowością obłudy, niesplamiony brudem rozwiązłości, niewynoszący się lekceważącą zarozumiałością, nieodurzony trucizną pijaństwa, niewyniszczony brakiem wzajemnej miłości, niezarażony złośliwością obmowy, nieprzepełniony próżną gadatliwością. Przeciwnie, obraz ten powinien być jaśniejący miłością, stały w wierze i nadziei, silny cierpliwością, pełen pokoju dzięki pokorze, ozdobiony czystością, oparty na trzeźwości i wstrzemięźliwości, radosny dzięki spokojowi, oddany gościnności. To są bowiem napisy, którymi Bóg opatrzył swoje monety, nie używając młota i siły, lecz zawarł je w momencie stworzenia. Cezar zażądał, by jego wizerunek był umieszczony na każdej monecie. Bóg zaś wybrał jako swój obraz człowieka, którego stworzył. Tyle autor, niewątpliwie natchniony Duchem Świętym. Trzeba się dziś, siostry i bracia, faktycznie zmierzyć z konkretnym pytaniem, czy przy tym podejmowaniu decyzji, codziennych wyborów, zwracam się o pomoc do sumienia. Jak wrażliwe jest to moje sumienie. I chodzi zarówno o kwestie małe, drobne, jak i te, które odnoszą się nawet do porządku świata. I wcale nie chodzi o teokrację, ale chodzi o życie. O takie życie, które jest ikoną miłości objawionej przez Jezusa w Duchu Świętym. Przecież każdy z nas doskonale wie, że wszystko zaczyna się od serca, które potrafi wybrać dobro i odrzucić zło. A jeśli się w tym wszystkim pogubi, to ma zdolność i odwagę stanąć przed Bogiem, prosząc o miłosierdzie. Nie ma w sobie lęku przed dokonaniem konkretnych zmian, nawet jeśli są bolesne, bo ma świadomość, że ma być podobne do serca Jezusa. Takiej wrażliwości, siostry i bracia, wam życzę. Takiego serca i takiego życia. Bo wszyscy mamy być obrazem, a nie obrazą Boga. Niech tak się stanie. Amen.